cyfrowym świecie. Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.
Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że ponad 6,5 miliona osób skorzystało z możliwości zastrzeżenia swojego numeru PESEL. Usługa działa od listopada 2023 roku, a od 1 czerwca 2024 roku instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzania statusu PESEL przed udzieleniem kredytu czy zawarciem umowy. Zastrzeżenie numeru PESEL chroni przed wyłudzeniami cudzych danych. Można to zrobić bezpłatnie na platformie mobywatel.gov.pl. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło 4 konkursy na organizację ogólnopolskich mistrzostw informatycznych dla uczniów i studentów. Zawody będą dotyczyć algorytmiki, programowania oraz projektowania gier komputerowych. Oferty można składać do 4 lipca. Konkursy są częścią Programu Rozwoju Talentów Informatycznych 2019-2029. Do udziału w komisjach konkursowych mogą zgłaszać się także osoby z doświadczeniem w pracy z młodzieżą na zasadzie wolontariatu. Szczegóły dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.
W cyfrowym świecie.
Rozpoczynamy naszą rozmowę. Moim gościem jest doktor habilitowany inżynier Krzysztof Małecki, profesor ZUT, dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy o rodzicach w sieci, ale to się łączy również z ich dziećmi, więc też o młodzieży, o dzieciach tutaj dopowiemy. Czy rodzice, zwłaszcza ci starsi, ponad 50 lat, zbliżający się do 60, ale również dziadkowie, którzy mają wpływ na wychowywanie swoich wnuków, powinni się obawiać tego, że te dzieci, ta młodzież jest w internecie.
Znaczy, no, nie możemy straszyć za bardzo, tak? Natomiast oczywiście są dwie strony medalu. Z jednej strony ten internet wspomaga młodzież i rodzice oraz dziadkowie powinni mieć świadomość tego, że ten internet wspomaga i ta młodzież rozwija się inaczej niż za ich czasów. Natomiast z drugiej strony, no, trzeba mieć świadomość, że są pewne zagrożenia.
No właśnie, no i teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób możemy przeciwdziałać, chronić, jak zabezpieczać.
Czy może najpierw się zastanówmy, co z tego internetu ta młodzież może dzisiaj wyciągnąć. Dzisiaj mamy troszeczkę sytuację zmienioną. Mamy wszechobecną, nazwijmy to, sztuczną inteligencję, czyli wielkie modele językowe, które występują w postaci wielu aplikacji, wielu systemów dostępnych na wyciągnięcie ręki za darmo bądź za niewielkimi opłatami. No i teraz są pewne badania, które pokazują z tego roku, nawet badania w Japonii opublikowane w dobrym czasopiśmie naukowym, które mówią, że nadmierne poleganie na tej sztucznej inteligencji prowadzi do wyraźnego osłabienia zdolności krytycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów. No i tutaj jest wielki taki wykrzyknik dla tych rodziców, bo jeżeli dziecko zapytane, czy ma jakieś zadanie domowe, mówi, że je ma, a za chwilę już się tym zadaniem domowym nie zajmuje, to być może odrobiło je na bazie sztucznej inteligencji. Czyli to nie dziecko odrobiło, tylko skorzystało z gotowca, które wygenerowała sztuczna inteligencja. I teraz w zależności od modelu językowego, albo ona wygenerowała to na bazie treści niezweryfikowanych, które są w internecie, albo na bazie treści zweryfikowanych. Jeżeli to dziecko szybko odrobiło zadanie domowe, możemy sprawdzić, czy to dziecko faktycznie je zrobiło, czy zrozumiało, co zrobiło. Przecież te zadania domowe to są zadania, na które my też często umiemy odpowiedzieć. Jeżeli dziecko tego nie umie, no to już jest pierwsze takie podejrzenie, że coś poszło nie tak, że to dziecko poszło na skróty. Jak pójdzie raz na skróty, to pół biedy. Ale jak będzie ciągle szło na skróty, to będziemy mieli do czynienia z sytuacją, gdzie wychowujemy materiał, który nie wiadomo, czy jest myślącym materiałem, czy nie myślącym, czy tylko materiałem odbierającym treści od sztucznej inteligencji. No i to już wielkie zagrożenie, bo za chwilę to się okaże, że nie my uczymy sztuczną inteligencję, tylko sztuczna inteligencja uczy nasze dzieci. I treści prezentowane przez sztuczną inteligencję mogą być bardziej atrakcyjne dla młodzieży niż treści przekazywane przez nauczyciela w szkole. I zacznie być faktycznie już niebezpiecznie. Więc ta kontrola rodzicielska w tym momencie musi być naprawdę duża. No nie możemy z tym przesadzać oczywiście, bo nie możemy dzieci zniechęcać do rozmowy z nami. Ale jeżeli nie będziemy tego kontrolowali, no to faktycznie może się zdarzyć tak, że nie będziemy mieli tematu wspólnego ze swoimi dziećmi.
Ale też jest szereg innych zagrożeń, które czyhają na dzieci w internecie, na przykład cyberprzemoc. Pojawia się tutaj też na przykład czynnik nieznajomych, którzy się odzywają do młodszych. Ale tutaj jak z tymi różnymi zagrożeniami można sobie radzić jako rodzic?
No można to robić na wiele sposobów oczywiście. Pierwszy podstawowy sposób to ta wspomniana rozmowa z dziećmi, tak? Trzymanie tych relacji na tyle blisko, aby wiedzieć, co to dziecko myśli i jak się ukierunkowuje. Zdajemy sobie sprawę, że wielu rodziców jest bardzo zajętych swoją pracą, życiem codziennym, a być może swoim rozwojem. Przychodzą nam z pomocą pewne rozwiązania i aplikacje monitorujące to, co dzieje się w ramach naszej sieci udostępnionego internetu w domu. Zakładamy, że dziecko korzysta z tego internetu w domu, tak? Bo jeżeli dziecko będzie korzystało z internetu na swojej komórce, czyli w ramach pakietu danych, no to mamy troszkę większy problem z kontrolą. Możemy oczywiście poinstalować pewne aplikacje i dostawać jakieś powiadomienia o korzystaniu z takich nieprzyzwoitych, że tak powiem, miejsc w sieci, bądź poruszania nieprzyzwoitych tematów. I to też pewnie warto zrobić, szczególnie na tym etapie tej szkoły podstawowej, tak, kiedy to dziecko się kształtuje. W tej szkole średniej, no to opór materii będzie bardzo duży. Tu się nie możemy oszukiwać.
Tutaj padło takie sformułowanie aplikacje i mamy te narzędzia, które nas mogą wspierać. Jak one działają, jak możemy z nich korzystać i do nich docierać?
Oczywiście wiele aplikacji jest dostępnych w internecie do pobrania bądź w sklepach na telefony, zarówno z Androidem, jak i z nadgryzionym jabłkiem. Natomiast możemy zacząć od prostej aplikacji kontrolującej dostępność internetu, czyli czas, który dziecko może spędzić w internecie. Obojętnie, czy to będzie spędzanie czasu z wykorzystaniem gier, czy tak zwanego surfowania po sieci, bądź po mediach społecznościowych, czyli wydzielenie do, nie wiem, strzelam oczywiście, to może być skrytykowane przez wiele osób, godziny, półtorej czy dwóch godzin na dobę. I to też w określonych godzinach. Aktywność w godzinach późnowieczornych będzie źle wpływała na młodzież. Bardzo często, niestety, wśród młodzieży rozgrywają się takie komentarze, bardzo często negatywne, odnośnie tego, co koleżanka, kolega zrobił w szkole na przykład, tak? Kiedyś odbywało się to na zasadzie komentarza face to face, tak? Czyli twarzą w twarz. Dzisiaj wypowiedzieć negatywne słowo czy negatywną opinię jest łatwo, ale po drugiej stronie ktoś to odbiera i albo to bardziej do siebie weźmie, albo mniej. Więc ta kontrola czasu to jest jedno, tak? Zbyt późne godziny, jeżeli tego unikniemy, to już jakiś tam element sukcesu mamy. Ale mamy jeszcze filtry dla stron internetowych. Tutaj możemy skorzystać z jakichś mechanizmów harmonogramowania urządzeń, mediów społecznościowych, monitorowania, śledzenia lokalizacji na przykład, z jakimi stronami ten młody człowiek się kontaktuje. Blokowanie stron, czyli różne blokery, które wiemy, że pewne adresy są negatywne, blokujemy z pewnych domen, żeby młodzież nie miała do tego dostępu. Ale są też aplikacje umożliwiające zdalne monitorowanie wiadomości, bądź warto czasami przejrzeć historię w przeglądarce. Jeżeli ta historia będzie przez młodzież kasowana, no to już jakiś sygnał już mamy, tak, że widocznie się wstydzą czegoś, tak? Jeżeli ta historia będzie dostępna w przeglądarce, no to możemy przejrzeć, co to są za strony, wyrywkowo wejść na pierwszą, drugą, trzecią, ale to naprawdę miejmy świadomość, że chcemy to zrobić tylko w kontekście, żeby upewnić się, że to, co przekazujemy naszym dzieciom, to jest przez nich akceptowalne, oni to rozumieją i nawet jeżeli wyłapiemy, że na jakąś stronę ktoś wszedł, ale widzimy, że ta aktywność na tej stronie to było wejść, wyjść, czyli to dziecko się zreflektowało, że poszło nie tam, gdzie trzeba, to jest wszystko okej, tak? Ale jeżeli te strony będą się powtarzały, no to już jest nie okej i wtedy musimy mocno na to zareagować.
I wtedy reakcja powinna być rozmową, tłumaczeniem, edukacją.
Oczywiście, jak najbardziej tak. No chyba, że dojdziemy do wniosku, że sami nie dajemy sobie rady. No to wtedy warto by było włączyć w to jakąś stronę trzecią. Jest wiele takich poradni psychologicznych.
Osoby starsze, i tutaj mówię ogólnie o opiekunach i o współwychowawcach, że tak powiem, tej młodzieży, czyli również o rodzicach, ale i o seniorach, dziadkach. Tutaj często jest przez młodzież taki argument wysuwany, że babciu, dziadku, mamo, tato, ty się nie znasz, ty nie wiesz. Nie rozumiesz tego, że ja potrzebuję, muszę, chcę korzystać z takich czy innych narzędzi w internecie. I czy tutaj ta edukacja, samorozwój, bo też o tym była mowa, ten samorozwój, jeżeli chodzi o internet i strony internetowe, aplikacje właśnie starszych osób, może prowadzić do tego, że nie będą wykluczani przez tę młodzież?
No oczywiście, fajnie by było, gdyby ci rodzice i dziadkowie wiedzieli, z czym pracuje ich młodzież. Jeżeli są rodzice czy dziadkowie, którzy boją się tych nowych technologii, no to po pierwsze można zacząć kontaktować się z jakimiś takimi fundacjami, które pomagają zrozumieć działania dzieci w internecie. Jest taka Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii na przykład ze stroną rodzice.co i tam znajduje się wiele naprawdę pożytecznych artykułów mówiących o tym, co ta młodzież robi, czego oczekuje oraz prezentujący, na tej stronie można znaleźć wiele raportów z różnych badań, które pokazują, jaki jest trend, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. I tutaj można poczytać. No, to czytanie nie wymaga nie wiadomo jakiej wiedzy początkowej, żeby te teksty zrozumieć. Można też poszukać na różnych uczelniach. Są uniwersytety, oczywiście ukierunkowane na prowadzenie studiów regularnych dla studentów, ale wiele prowadzi studia podyplomowe. Jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, który oferuje różne pogadanki. Pozapisywać się na takie wydarzenia, pouczestniczyć, wtedy ta świadomość wzrośnie i wtedy nie będziemy po pierwsze traktowani przez młodzież jako przysłowiowi boomerzy nieznający się, a dwa będziemy rozumieli ewentualnie i mogli nawet podpytać, zasugerować im pewne rozwiązania, im, czyli tej młodzieży.
I ostatni już wątek, czyli wspólne spędzanie czasu przy wykorzystaniu internetu.
Chociażby gry, gdzie możemy razem wziąć w nich udział. Jest wiele gier różnych. Są gry bardziej nastawione na rozwój umysłowy i gry bardziej wyczynowe. Jedne i drugie są fantastyczne i umożliwią fantastyczne spędzanie czasu. Jeżeli taki rodzic czy babcia, dziadek będą mieli aspiracje, żeby to zrobić i poproszą młodego człowieka, no to myślę, że przy dobrych relacjach to się zakończy powodzeniem, że będą mogli razem spędzić ten czas i to dziecko wcale nie będzie poszukiwało innego towarzysza do spędzania tego czasu, być może właśnie o niecnych zamiarach, tylko będzie wiedziało, że może odezwać się do swojego rodzica, babci, dziadka i tutaj nawet na ten temat sobie podyskutować z nimi. Wspólna grupa nawet, rodzinna, dyskusyjna. Bo jeżeli dziecko nie chce porozmawiać z nami w cztery oczy, to może łatwiej mu będzie pisać. Wśród studentów ja obserwuję, że bardziej powszechne jest, aby oni napisali krótką wiadomość do mnie na jakiejś platformie czy mailową, niż żeby przyszli na konsultację. W kontekście tego, jak sprawić, że nastolatek za duży kontakt ma z tą sztuczną inteligencją wspomnianą, można zapytać, czy samodzielnie rozwiązał problem z zadaniem domowym, czy widzi, że sztuczna inteligencja zmienia jego sposób myślenia. Można zapytać wprost, jak się dany człowiek czuje, gdy musi rozwiązać problem, a nie ma do pomocy komputera i sztucznej inteligencji. Czy jest w stanie się sam nad tym zastanowić? To są takie elementy, które możemy gdzieś tam zauważyć i do których możemy chyba dążyć, żeby w ten sposób skontrolować, czy ta nasza młodzież nie uciekła za bardzo w ten wirtualny świat.
otwierajmy się na ten wirtualny świat i na rozmowy z młodzieżą. Bardzo dziękuję za dziś. Doktor habilitowany inżynier profesor ZUT Krzysztof Małecki, dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To już był ostatni odcinek programu W Cyfrowym Świecie. Bardzo dziękuję za obecność Państwa i do usłyszenia. Paulina Zaremba.
Był to program W Cyfrowym Świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.